nie mogą ukoronować budynku te kamienie, które złożyły się na fundament, aby tam z postękiwaniem zapadać się w ziemię. Ale nawet honorowego spoczywania w fundamencie odmówiono tym, którzy bezmyślnie porzuceni nadstawili swoje nieszczęsne łby i nieszczęsne żebra na pierwsze ciosy tej wojny, przegradzając drogę cudzemu zwycięstwu. Czym są dla zdrajcy te błogie dźwięki? Ta wiosna 45 roku w naszych więzieniach była przede wszystkim wiosną rosyjskich jeńców. Płynęli przez więzienia Związku nieogarnionymi, gęstymi, szarymi ławicami na kształt śledzi atlantyckich. Pierwszym zwiastunem takiej ławicy był dla mnie Jurij Jewtuchowicz. Teraz zaś ze wszystkich stron otaczał mnie ich ruch, zwarty, zdecydowany, jakby świadomy swego przeznaczenia. Nie tylko jeńcy przechodzili przez te cele. Płynął strumień tych wszystkich, którzy zdążyli pomieszkać w Europie, i emigranci z czasów wojny domowej, i robotnicy Ostu z czasów tej wojny z Niemcami, i oficerowie Armii Czerwonej, formułujący sądy zbyt ostre i przenikliwe, które mogły napędzić Stalinowi strachu, czy aby nie chcą oni zawlec przy powrocie z europejskiej kampanii europejskich swobód, tak jak to już się stało przed 120 laty. Ale najwięcej było jeńców. A wśród jeńców różnego wieku większość złożona była z moich rówieśników, nawet nie moich, lecz rówieśników października, tych, którzy urodzili się razem z październikiem, którzy w 1937 roku, niestropieni wcale, walili hurmą na manifestację z powodu 20. rocznicy i których rocznik, właśnie na początku wojny, tworzył trzon kadrowej armii rozrastanej w ciągu paru tygodni. Tak oto więzienna wiosna, marudnie wlokąca się przy dźwiękach marszowej muzyki, stała się czasem porachunku dla mego pokolenia. To nam śpiewano nad kolebką cała władza w ręce rad. To my, opaloną rączką dziecięcą, sięgaliśmy po trąbkę pionierską i na hasło bądźcie gotowi, dawaliśmy odzew zawsze gotowi. To myśmy przemycali broń do Buchenwaldu i tam wstępowali do partii komunistycznej. I oto teraz znaleźliśmy się na straconej pozycji tylko za to, że jednak zostaliśmy przy życiu. Więźniowie z Buchenwaldu, którym udało się ocaleć, właśnie za to szli siedzieć do naszych obozów. Jakim sposobem mógłbyś ocaleć w obozie śmierci? W tym musi być coś nieczystego. Jeszcze w chwili, gdy przecinaliśmy Prusy Wschodnie, widziałem ponure szeregi wracających do domu byłych jeńców, jedynych, którzy byli markotni, podczas gdy wszyscy wokół się radowali, i już wówczas uderzał mnie ich smutek, chociaż jeszcze nie rozumiałem jego przyczyny. Zeskakiwałem na ziemię, zbliżałem się do tych dobrowolnie sformowanych oddziałków. Czemu szli szeregiem? Dlaczego ustawiali się karnie? Przecież nikt ich nie zmuszał. Jeńcy wszystkich armii wracali samopas. Nasi zaś chcieli wrócić możliwie najpotulniej. Miałem na mundurze kapitańskie naramienniki, a nosząc je, nadto w drodze niełatwo było dostać odpowiedź, czemu są tak markotni. Ale oto los skojarzył mnie z tymi jeńcami. Maszerowałem razem z nimi z kontrwywiadu armii do kontrwywiadu frontu. Tam posłuchałem po raz pierwszy ich opowieści, jeszcze dla mnie niejasnych. Później naświetlił mi to szerzej Jurij Jewtuchowicz. Teraz zaś pod sklepieniem ceglasto-czerwonej butyrskiej warowni poczułem, że tą historią kilku milionów rosyjskich jeńców przebity jestem na wskroś jak karakon szpilką. Historia mojego własnego pójścia do więzienia wydała mi się blacha. Wybiłem sobie z głowy żal po zerwanych na ramiennikach. Tylko przypadkiem nie znalazłem się tam, gdzie znaleźli się moi rówieśnicy. Zrozumiałem, że mam obowiązek podstawić ramię pod skraj tego ciężaru, który dźwigają oni, i nieść do ostatka, póki nas nie przygniecie. Tak poczułem się teraz, jakbym razem z tymi chłopakami dostał się do niewoli na Saławiowskiej przeprawie, w charkowskim worku, w kierczeńskich kamieniołomach. Jakbym z rękoma do tyłu niósł swoją sowiecką dumę za druty obozu koncentracyjnego. Jakbym godzinami czekał na mrozie w kolejce po chochle wystygłej erzac kawy i padał trupem na ziemię, nie dochodząc do kotła. Jakbym w oflagu 68 suwałki rył sobie rękoma i wieczkiem menaszki dzwonowatą jamę węższą u góry, żeby nie zimować pod odkrytym niebem. I jakby to do mnie umierającego podpełzał inny zdziczały już jeniec, aby ogryźć moje niewystygłe jeszcze ramię. I jakby to do mego konającego mózgu przenikało przekonanie, jaśniejsze z każdym dniem rosnącego głodu, nie odstępujące człowieka ani w baraku tyfusowym, ani pod drutami sąsiedniego obozu angielskiego, że Rosja sowiecka wyrzekła się swoich zdychających dzieci. Synowie Rosji dumni. Tak, potrzebni jej byli oni, póki rzucali się pod czołgi, póki można było jeszcze poderwać ich do ataku. Ale żywić ich w niewoli? Zbyteczne gęby i niepotrzebni świadkowie haniebnych porażek. Czasem chciałby człowiek skłamać, ale język nie pozwala. Ludzi tych uznano za zdrajców, ale język sprawił, że zaistniała tu myląca dwuznaczność. To język kazał pobłądzić śledczym, prokuratorom i sędziom. I sami skazańcy, i całe społeczeństwo, i gazety powtórzyły i utrwaliły tę dwuznaczność, niechcący dając świadectwo prawdzie. Tych ludzi oskarżono o to, że zdradzili. Kogo? Ojczyznę. Ale nikt nie mówił o nich nawet w aktach sądowych inaczej jak skrótowo zdrajcy ojczyzny. Czyi zdrajcy? Ojczyzny. Tyś rzekł, to nie byli ci, co zdradzali ją, to byli jej zdrajcy, jej rodzeni zdrajcy. To nie oni, nieszczęśni, zdradzili ojczyznę. Nie, to ojczyzna ich zdradziła. Zdradziła z wyrachowania, a przy tym trzykrotnie. Pierwszy raz, gdy przez swoją nieudolność wydała ich wrogom na polu bitwy, gdy rząd, wybraniec ojczyzny, uczynił wszystko, co było w jego mocy, aby wojnę przegrać. Zniszczył linię umocnień, wystawił lotnictwo na miażdżące ciosy, rozmontował czołgi i artylerię, pozbawił wojsko zdolnych generałów i zabronił armii odpierać nacisk nieprzyjaciela. Jeńcy to byli właśnie ci, na których ciała spadł ten cios, którzy swymi ciałami zatrzymali Wehrmacht. Po raz wtóry zdradziła ich ojczyzna bezlitośnie, gdy pozwoliła im zdychać w niewoli bez pomocy. I po raz trzeci niegodziwie ich zdradziła, łudząc macierzyńską miłością. Ojczyzna przebacza, ojczyzna was wzywa, by zarzucić im stryk już na granicy. Jeden z głównych przestępców wojennych, były szef wywiadu Armii Czerwonej, generał pułkownik Golikow, teraz kierował akcją kuszenia i późniejszego zagarniania repatriantów. Zdaje się, że dosyć podłości dokonano i widziano u nas w ciągu 1100 lat istnienia naszej państwowości. Ale czy była wśród nich podłość tak wielomilionowa zdradzić własnych żołnierzy i obwieścić jednocześnie, że to oni są zdrajcami? Jakże łatwo skreśliliśmy ich z naszego rachunku. Zdradził? Hańba skreślić. Ależ jeszcze przed nami skreślił ich nasz ojciec. Kwiat moskiewskiej inteligencji rzucił pod Wiaźmę. Oddał na rzeź. Z berdankami z 1866 roku w ręku. Przy tym jedna przypadała na pięciu. Gdzie Lew Tolstoj, który nam to Borodino opisze? A jednym tępym poślizgiem grubego, krótkiego palca wielki stratek przeprawił przez cieśninę kierczeńską na Krym w grudniu 1941 roku bezmyślnie, tylko po to, by mieć na nowy rok efektowny komunikat 120 tysięcy naszych chłopców. Tylu niemal, ilu było w całym wojsku rosyjskim pod Borodinem. I w rezultacie wszystkich ich bez walki oddał Niemcom. A jednak nie wiedzieć czemu, nie on jest zdrajcą, tylko oni. Jakże łatwo poddajemy się sugestii przezwisk, jak łatwo przystaliśmy na to, by uważać tych zdradzonych za zdrajców. W jednej z butyrskich cel siedział tamtej wiosny stary Lebiediew, metalurg, profesor, ale wyglądający na rosłego robociarza manufaktur Demidowa zeszłego lub nawet XVIII wieku. Był barczysty, o szerokim czole, z brodą godną Pugaczowa, a łapsko miał wprost stworzone do podnoszenia czteropudowych cebrów. W celi nosił szary, wypłowiały kitel roboczy, wprost na bieliźnie. Był nieochędużny i mogło się zdawać, że jest jakimś więziennym robotnikiem pomocniczym, póki nie siadał do czytania. Wyraz władczego zamyślenia pojawiał się wtedy z nawyku na jego twarzy. Otaczało go często kółko słuchaczy. O metalurgii mówił niewiele, natomiast swoim litaurowym basem klarował nam, że Stalin to taki sam pies jak Iwan Groźny. Strzelaj, dław, nie zastanawiaj się, że Gorki to mazgaj, blagier i adwokat oprawców. Podziwiałem tego Lebiediewa. Zdawało się, że cały naród rosyjski stoi przede mną, wcielony w ten krzepki tułów, w ten mądry łeb, w te ręce i nogi oracza. Ileż on już przemyślał. Uczyłem się od niego zrozumienia świata i nagle on właśnie, rąbiąc łapą jak toporem, zagrzmiał, że paragraf 1b to zdrajcy kraju i że nie zasługują na przebaczenie. A 1b tłoczyli się wokół na narach. Ach, jakim ciężko to było słyszeć. Stary perorował stanowczym tonem w imieniu Rusi, pracującej w polu i przy warsztacie. A im trudno było i wstyd bronić się jeszcze z tej nowej strony. W ich obronie spór ze starym wszcząć musiałem ja i jeszcze dwóch chłopców siedzących z 10 paragrafu. Ale jakiż to stopień osiągnęło zaćmienie powodowane przez monotonne, upaństwowione lgarstwo. Nawet najbardziej pojętni z nas zdolni są do ogarnięcia tylko tej części prawdy, o którą rozkwasili sobie własną gębę. Zadziwiające, ale pseudoszkodnicy, zdając sobie sprawę, że sami nie są żadnymi szkodnikami, twierdzili, że wojskowych i duchownych leją słusznie. Wojskowi, wiedząc z doświadczenia, że nie są agentami zagranicznych wywiadów i że nie chcą rozkładu Armii Czerwonej, chętnie wierzyli, że inżynierowie są szkodnikami, zaś duchowni godni są wytępienia. Człowiek sowiecki, siedząc w więzieniu, myślał mniej więcej tak. Ja jestem osobiście niewinny, ale do nich, do wrogów, wolno stosować wszelkie metody. Lekcja śledztwa, lekcja celi, nie oświeca wcale tych ludzi. Już zasądzeni, wciąż jeszcze cierpieli na ślepotę woli. Wierzyli w rozplenione spiski, trucicielstwo, szkodnictwo, szpiegostwo. Ileż to wojen prowadziła Rosja? Lepiej byłoby nieco mniej. A czy wielu zdrajców miała w ciągu tych wszystkich wojen? Czy stwierdził ktokolwiek, by duch zdrady gnieździł się w sercu żołnierza rosyjskiego? Ale oto, po zbudowaniu najsprawiedliwszego w świecie ustroju, zaczęła się najsprawiedliwsza z wojen i nagle te miliony zdrajców, wywodzących się z najgłębszych pokładów społecznych, z prostego ludu. Jak to zrozumieć? Jak objaśnić? Obok nas walczyła z Hitlerem kapitalistyczna Anglia, kraj, w którym nędza i cierpienia klasy robotniczej opisane zostały tak wymownie przez Marksa. I dlaczegoż to podczas tej wojny znalazł się wśród nich tylko jeden zdrajca, kupczyk, Lord Howe-Howe. U nas zaś miliony. Aż strach otworzyć usta. A może wszystko zależy od ustroju państwa. Już pewne stare nasze przysłowie usprawiedliwiało pójście do niewoli. Jeniec choć głos poda, a zabity milczy. Za cara Aleksego Michajłowicza, kto wycierpiał jarzmo niewoli, ten mógł dostać szlachectwo. Wymienić swoich jeńców, przygarnąć ich i otoczyć ciepłem było sprawą publicznej troski podczas wszystkich wojen, które później nastąpiły. Każda ucieczka z niewoli sławiona była jako akt najwyższej odwagi. Przez całą I wojnę światową trwała w Rosji zbiórka na pomoc dla naszych jeńców. Nasze siostry miłosierdzia przepuszczane były przez front do Niemiec, do naszych jeńców i gazety w każdym numerze przypominały czytelnikom, że ich rodacy cierpią w okrutnej niewoli. Wszystkie narody Zachodu robiły to samo także podczas tej wojny. Paczki, listy, pomoc wszelkiego rodzaju swobodnie płynęła poprzez kraje neutralne. Jeńcy z armii zachodnich nie poniżali się do wylizywania niemieckich kotłów. Z niemiecką strażą rozmawiali wyniośle. Zachodnie rządy zaliczały swoim znajdującym się w niewoli żołnierzom i staż służbowy, i regularne awanse, i nawet zaległy żołd. Jedynie żołnierz jedynej w świecie Czerwonej Armii nigdy się nie poddaje, tak napisane było w regulaminie. Iwan plien nicht, tak krzyczeli Niemcy ze swoich okopów. Ale kto mógł sobie wyobrazić cały sens tego? Jest wojna, jest śmierć, a niewoli nie ma. To dopiero odkrycie. To znaczy, idź na pewną śmierć. My za to jeszcze pożyjemy. Ale jeśli nawet stracisz nogi, pójdziesz do niewoli i wrócisz z niej na szczudłach. Iwanow z Leningradu, dowódca plutonu karabinów maszynowych podczas wojny fińskiej, później więzień Ust-Wymłagu, to też cię oddamy pod sąd. Jedynie nasz żołnierz, odtrącany przez własny kraj, najbardziej godny pogardy w oczach wrogów i sojuszników, marzył o świńskiej lurze dostarczanej ze ścieków III Rzeszy. Jedynie przed nim zamknięte były na głucho drzwi, gdy chciał wrócić do domu, chociaż młode dusze starały się nie wierzyć temu. Jakiś tam artykuł 58.1b i podczas wojny nie ma na jego mocy mniejszej kary niż rozstrzelanie. Za to, że żołnierz nie chciał zginąć z niemieckiej ręki, ma teraz po powrocie z niewoli zginąć z ręki sowieckiej. Innym obcy dogodzą, nam swoi. Zresztą to naiwna motywacja. Za to. W żadnej epoce historii rządy nie były grupami moralistów. Nigdy nie więziły i nie skazywały na śmierć ludzi za coś. Więziły i zabijały po to, żeby się odechciało. Wszystkich tych jeńców wsadzano, rzecz jasna, nie za zdradę kraju, bowiem nawet durnie zdawali sobie sprawę, że tylko Własowców można sądzić za zdradę. Wsadzono tych wszystkich po to, żeby im się odechciało wspominać Europę w rodzinnej okolicy. Co z oczu, to i z serca. Tak więc, jakiż to drogi wyjścia mieli rosyjscy jeńcy? Zgodną z prawem tylko jedną – paść i pozwolić rozdeptać. Każda trawka kruchym swoim źdźblem stara się wybić ku górze, aby żyć, a ty leż i daj się stratować. Mniejsza, że po czasie. Umrzyj teraz, skoroś nie mógł zginąć na polu walki. To przynajmniej nie będą cię sądzić. Śpią żołnierze, swoje rzekli. Już na wieki mają rację. W naszej krytyce pisze się z nawyku, że Szołochow w swoim nieśmiertelnym opowiadaniu Los człowieka dał wyraz gorzkiej prawdzie o tej stronie naszego życia, że dokonał odkrycia problemu. Musimy stwierdzić, że w tym na ogół bardzo słabym opowiadaniu, gdzie stronice poświęcone wojnie są blade i nieprzekonywające, autor najwidoczniej nie widział z bliska ostatniej wojny, gdzie portrety Niemców są anegdotycznie standardowe i kiczowate i tylko żona bohatera jest postacią udaną, ale to wykapana chrześcijanka z powieści Dostojewskiego. Otóż w tym opowiadaniu o losie jeńca prawdziwy problem jest ukryty lub sfałszowany. Po pierwsze, wybrany został najbardziej niesprzeczny z istniejącym prawem wypadek. Bohater traci przytomność, przez co sprawa staje się bezkonfliktowa i cała ostrość jej zostaje pominięta. A jeśli by poszedł do niewoli bez utraty zmysłów, jak to było w większości wypadków, to co wtedy? Po drugie, za najważniejszy problem uznaje autor nie to, że ojczyzna nas zostawiła na łasce losu, że wyrzekła się i przeklęła. O tym w ogóle Szołochow nawet się nie zająknie. A to tylko, że tam pośród naszych byli również zdrajcy. A jeśli to ma być najważniejsze, to poskrop lepiej człowieku i postaraj się objaśnić, skąd wzięli się oni w ćwierć stulecia po rewolucji, mającej poparcie całego ludu. Po trzecie, wymyślony został fantastyczno-sensacyjny sposób ucieczki z obozu, z kupą okoliczności specjalnie naciąganych po to, by ominąć obowiązkową, nieuchronną procedurę powitania wracających z niewoli. SMIERSZ, obóz kontrolno-filtracyjny. Sokołowa nie tylko nie pakują za druty, jak każe instrukcja, ale, to cicheca, pułkownik daje mu jeszcze miesiąc urlopu, to znaczy możliwość swobodnego wykonania zleceń faszystowskiego wywiadu. No to pułkownika też zaraz tamże wtarabanić. Wszystkie inne drogi, jakie mógłbyś wytyczyć w desperowanej wyobraźni, wszystkie one prowadzą do konfliktu z prawem. Ucieczka do kraju przez druty obozowe, przez pół Niemiec, potem przez Polskę albo przez Bałkany prowadziła prosto do SMIERSZA i na ławę oskarżonych. Jak to udało ci się uciec, gdy inni nie mogli? Coś tu nie gra. Gadaj, gadzie, z jakim zleceniem cię tu przysłali. Michał Burnacow, Paweł Bondarenko i tylu innych. Ucieczka do zachodnich partyzantów, do oddziałów ruchu oporu, tylko odsuwała chwilę, gdy miałeś stanąć przed sądem i otrzymać godziwą karę. Ale ona też czyniła z ciebie element jeszcze bardziej niebezpieczny. Żyjąc na swobodzie wśród Europejczyków, mogłeś zarazić się od nich szkodliwymi nastrojami. Jeżeliś ponadto nie bał się uciekać, a później walczyć, to jesteś, widać, człowiekiem zdecydowanym, a więc podwójnie niebezpiecznym dla kraju. Starać się przetrwać w obozie kosztem swoich rodaków i towarzyszy? Stać się obozowym policjantem, nadzorcą, pomocnikiem Niemców i śmierci? Stalinowskie prawo nie karało za to surowiej niż za udział w siłach ruchu oporu. Ten sam artykuł, ten sam wymiar kary. I można domyśleć się przyczyny. Taki człowiek jest mniej niebezpieczny. Ale prawo moralne, niewidomym sposobem nam zaszczepione, zabraniało tej drogi wszystkim, prócz nikczemników. Odrzucając te cztery skrajne wyjścia, nierealne albo nie do przyjęcia, miało się jeszcze piąte. Czekać na werbowników. Czekać, czy cię gdzieś nie wezmą. Czasami na szczęście przyjeżdżali pełnomocnicy z okręgów rolniczych i werbowali parobków do Bauerów albo z różnych firm i wyławiali sobie inżynierów i robotników. Stalinowski najwyższy imperatyw nakazywał także tutaj zaprzeć się swojego inżynierskiego fachu, ukryć, że jesteś wykwalifikowanym robotnikiem. Jako konstruktor czy elektryk mogłeś zachować patriotyczną czystość tylko wtedy, gdy godziłeś się zostać w łagrze, żeby kopać ziemię, gnić żywcem i grzebać w śmietnisku. W takim wypadku za normalną zdradę kraju z dumnie podniesioną głową mogłeś dostać 10 lat i 5 kagańca. Natomiast za zdradę kraju, obciążoną pracą na rzecz wroga, przy tym jeszcze w swoim fachu, spadała na twoją pochyloną głowę kara 10 lat z dodatkiem 5 lat kagańca. Była to właśnie ta jubilerska subtelność hipopotama, którą Stalin tak się odznaczał. Czasem przyjeżdżali werbownicy zupełnie innego rodzaju. Rosjanie, zwykle niedawni czerwoni politrucy, białogwardziści do tej roboty się nie brali. Werbownicy zwoływali w obozie wiec, obrzucali wymysłami władzę sowiecką i wzywali do zapisywania się do szkół szpiegowskich albo do oddziałów własowskich. Kto nie głodował tak jak nasi jeńcy, nie żarł nietoperzy przylatujących do obozu, nie ważył sobie polewki ze starych zelówek, ten chyba nie zrozumie, jak niesłychanej materialnej mocy nabiera każdy apel, każdy argument, jeśli wspiera go dymiąca za bramą obozu kuchnia polowa i gdy każdy zgłaszający się karmiony jest natychmiast dosyta kaszą, choćby raz, choćby jeszcze tylko jeden raz w życiu. Ale prócz parującej kaszy w apelach werbownika był jeszcze miraż wolności i prawdziwego życia. I mniejsza o to, dokąd ludzi werbował. Do batalionu Własowa, do kozackich pułków Krasnowa, do batalionów pracy betonujących przyszły wał atlantycki, na fiordy Norwegii, na pustynię Libii, do Hiwi, czyli Hilfswillige, na dobrowolnych pomocników Wehrmachtu. 12 Hiwi było w każdej niemieckiej kompanii. Wreszcie do oddziału wiejskich policajów, żeby ścigać i wyłapywać partyzantów. Wielu z tych ostatnich również ojczyzna się wyrzeknie. Dokądkolwiek bądź, gdziekolwiek zechcą, byleby tylko nie zdychać tu jak poniechane bydle. Człowieka, którego doprowadziliśmy do tego, że musi żreć nie to wielkich zobowiązań nie tylko wobec ojczyzny, lecz także wobec ludzkości. I ci nasi chłopcy, którzy z obozów jenieckich szli na zew werbownika, żeby zostać tymczasowymi szpiegami, jeszcze nie wyciągali skrajnych wniosków ze swego opuszczenia. Jeszcze postępowali z maksymalnym patriotyzmem. Widzieli w tym najprostszy sposób wyrwania się z obozu. Wszyscy, prawie bez wyjątku, wyobrażali sobie, że gdy tylko Niemcy przerzucą ich na sowiecką stronę, będą mogli natychmiast zameldować się u swoich władz, przekazać swoje aparaty i instrukcje, razem z dobrodusznym dowództwem pośmiać się nad głupimi Niemcami, wdziać sowieckie mundury i żwawo wrócić do bojowych szeregów. Powiedzcież, czy po ludzku można było spodziewać się czego innego? To byli prości chłopcy. Wielu z nich widziałem o poczciwych, krągłych twarzach, mówiący miłą wiacką albo włodzimirską gwarą. Dziarsko szli na szpiegowskie kursy, mając za sobą po 4-5 klas wiejskiej szkoły i żadnego doświadczenia z busolą i mapami. Tak oto i tylko tak wyobrażali sobie oni swoją drogę wyjścia. Jak zatem głupie i kosztowne dla niemieckiego dowództwa było to całe przedsięwzięcie. A jednak nie. Hitler wiedział, w jaką kartę wyjść, znając swego brata samodzierżcę. Szpiegomania była jednym z naczelnych rysów stalinowskiego obłędu. Stalinowi wydawało się, że jego kraj roi się od szpiegów. Wszyscy Chińczycy mieszkający na Dalekim Wschodzie dostali szpiegowski paragraf 58.6 i zostali wtrąceni do północnych obozów na rychłe wymarcie. Ten sam los czekał Chińczyków, uczestników wojny domowej, jeśli nie zdołali zawczasu umknąć. Kilkaset tysięcy Koreańczyków zesłano do Kazachstanu, bo też byli o to samo podejrzani. Każdy obywatel sowiecki, który kiedykolwiek był za granicą, który zwolnił kroku przechodząc obok hotelu Inturist, który został uwieńczony na fotografii obok cudzoziemca, albo sam sfotografował jakiś budynek miejski, złote wrota w mieście Władimir, oskarżany bywał o to samo. Kto za długo się gapił na tory kolejowe, na wiadukt, na komin fabryczny, oskarżany był o to samo. Wszyscy tak liczni komuniści zagraniczni, którzy siedzieli w Związku Sowieckim, wszyscy wybitniejsi i pomniejsi kominternowcy, bez wyjątku, bez różnic indywidualnych, oskarżani byli przede wszystkim o szpiegostwo.